po wyroku dnia 19 kwietnia 2003 roku przychodzi refleksja, iż zarówno postępowanie sądowe, które się przecież rozpoczęło jeszcze w Gdańsku w roku 1995, jak i wyrok zapadły w procesie zbrodni grudnia 70, dowodzą, że III Rzeczpospolita nie potrafi uporać się z rozliczeniem zbrodni komunistycznych, a odnoszę wrażenie, że nie chce. Wydarzenia grudnia 70 przecież były eskalowane i wywołane w związku z podwyżką podstawowych produktów żywnościowych i drastycznym pogorszeniem sytuacji bytowej społeczeństwa jako prowadzące do zmian personalnych na najwyższych szczeblach władzy. A oskarżeni na podstawie mojego doświadczenia od 1995 roku, gdzie występuję jako przedstawiciel społeczny NSZZ Solidarność, weszli w skład grupy przestępczej złożonej z funkcjonariuszy różnego szczebla władzy partyjnej i rządowej, no i przede wszystkim wojska, marynarki wojennej, lotnictwa, milicji, służb resortu spraw wewnętrznych, które to przysiężenie niejako zawiedzą zresztą dowództwa Układu Warszawskiego, użyło środków bojowych wobec ludności cywilnej, traktując to ludność cywilną i jej protest jako kontrrewolucję. I w myśl zasady, którą formułowali wtedy przybyli na wybrzeże przedstawiciele najwyższych władz partyjnych, to jest kontrrewolucja. A z kontrrewolucją się nie rozmawia, do kontrrewolucji się strzela. I strzelano. Poza tym trzeba pamiętać, że te wydarzenia nie dotyczyły tylko Wybrzeża, ale miały dotyczyć całego kraju. Postawiono i wojska nadwiślańskie w stan pogotowia i obsadzono wojskiem radio i telewizję w Warszawie. No i trzeba w tej sytuacji powiedzieć, że ten proces był procesem, który zmierzał do takiego finału, do jakiego zmierza. To znaczy do tego, żeby z ludzi oskarżonych, głównych decydentów, w których rękach były te wydarzenia z użyciem ogromnej ilości wojska, żeby oni już w końcowej fazie zniknęli z ławy oskarżonych. Na skutek śmierci, złego stanu zdrowia, ich już nie będzie dotyczyło zakończenie tego postępowania. Przynajmniej bezpośrednio. No bo trzeba pamiętać, że najpierw prowadziła to prokuratura marynarki wojennej. Prowadziła to bardzo długo, przesłuchując bardzo w sposób wybiórczy co do okoliczności poszczególnych osób odpowiedzialnych i uwolniono wtedy postanowieniem o umorzeniu tych bezpośrednich sprawców. Z pola widzenia zniknął ówczesny decydent na Wybrzeżu, który tak naprawdę kierował tym wszystkim, mianowicie admirał Jan Czyszyn, i sformułowano akt oskarżenia, w którym przesłuchano 3516 osób, z czego do przesłuchania w sądzie zawnioskowano 1091 świadków, a resztę do odczytania. No i jak traktować ten proces, skoro przy ponownym rozpoznaniu sprawy, wtedy kiedy została wskutek śmierci zdekompletowana nie ława tylko oskarżonych, ale i ława sędziowska, co skutkowało odnowieniem tego procesu, jeżeli w 1911 roku najpierw wyłączono generała Jaruzelskiego ze względu na zły stan zdrowia i on już nigdy nie zostanie osądzony, później jeszcze Wiesława Gopa, no i zostało trzech oskarżonych. A pytania moje jako przedstawiciela społecznego, które kształtowały w dużej mierze w poprzednim rozpoznaniu sprawy zakres ustaleń dowodowych, zostały potraktowane jako niedopuszczalne i sąd mnie pozbawił prawa zadawania pytań wtedy, kiedy one zmierzały do ustalenia kontaktów między zbrodniczym generałem, który był na Wybrzeżu i kierował i sam strzelał z helikoptera, a generałem Jaruzelskim i ministrem obrony narodowej w ramach jego dziennika operacyjnego. Także widać było, w jakim kierunku zmierza sąd. Ten wyrok nie jest zaskoczeniem. Zmierzał też i do potraktowania oskarżonych w sposób, szczególnie jeżeli chodzi o kwalifikację prawną ich czynów. Akt oskarżenia zarzucał sprawstwo kierownicze dla wielokrotnego zabójstwa, ale ani prokuratura, ani sąd przy ponownym rozpoznaniu sprawy w roku 2010, kiedy to się zaczęło, nie wziął pod uwagę uprawnionego wniosku przedstawiciela NSZZ Solidarność jako przedstawiciela społecznego formułowanego przeze mnie co do możliwości zakwalifikowania tych czynów jako zbrodnie komunistyczne i zbrodnie przeciwko ludzkości w zakresie sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego w wielkich rozmiarach dla życia, zdrowia, mienia na terenie całego kraju, co miało miejsce de facto. Bo proszę pamiętać, że skala użycia broni była niebywała zupełnie. Na samym Wybrzeżu Gdańskim zastosowano atak 8680 żołnierzy, 1339 samochodów wojskowych, 394 transporterów opancerzonych i 313 czołgów. Przy czym w Gdyni, kiedy trzyba jedna nie wybuchła, nie była zbita w czasie zajścia, 17 dla spowodowania skutków zewnętrznych zmiany na najwyższych szczeblach władzy państwowej, wydano rozkaz otworzenia z broni maszynowej, z czołgów i z opancerzonych pojazdów do ludzi idących do pracy na wezwanie wicepremiera Kociołka. Także dzisiaj zakwalifikowanie tego, tak jak sąd zresztą sygnalizował to miesiąc temu, że możliwość taka będzie, tego jako udziału wojskowych, jako którzy zostali skazani, jako tych, którzy wzięli udział w bójce, w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, z użyciem broni, no wprawia w osłupienie ta kwalifikacja. Wprawdzie sąd referentka w swoim uzasadnieniu mówiła, że użycie broni było bezprawne, ale że trzeba wszystko indywidualizować, że ona rozpoznaje nie w całości te wydarzenia, tylko w zakresie tego, co dotyczy tylko i wyłącznie zakresu winy i stanu faktycznego dotyczący oskarżonych. No rzeczywiście tak sąd działał, jak mówi kodeks postępowania karnego, ale przedtem zadbano, żeby z tych generałów, ministrów, spraw wewnętrznych, obrony narodowej, dowódców, brygady, generałów, żeby oni wszyscy zniknęli z tego postępowania. I czekano na to przez te 18 lat. Także wydaje mi się, że mamy do czynienia z najlepszym wizerunkiem, jaki może być tego, czym jest dzisiaj wymiar sprawiedliwości w III Rzeczypospolitej. Nie wymaga to komentarza. Proszę spytać ofiar, jak oni widzą zadośćuczynienie i wymiar sprawiedliwości po tylu latach. Oni, którzy byli nie tylko rozstrzeliwani, nie tylko torturowani, bici, poniewierani, ale których represje ich i ich rodziny dotyczyły długo jeszcze po roku 70. A później jak ręko uciął, jak Gomułka i ta ekipa, której Moskwa nie chciała, odeszła, jak ręko uciął, wszystko się skończyło i eskalacji nie było. Natomiast przyszła komisja Kruczka, która w 71 roku już z nadania nowych władz partyjnych, które były akceptowane przez Moskwę, zaczęła robić dokumentację i ustalenia, ale jej z kolei rola jest podobna jak komisji Burdenki po odkryciu grobów katyńskich i jak wydaje się raport pani Anodiny po katastrofie smoleńskiej. W określony sposób należało odpowiedzieć na pytania, no ale wiele osób w ogóle tam nie znalazły dokumentacji swojej roli, między innymi generał Wojciech Jaruzelski. I Moczar, który tak naprawdę przywiózł Gierka później ze Śląska na to stanowisko, licząc, że on zajmie jakieś ważne stanowisko, no ale nie zajął. Także w podtekście tego procesu, jak szydło z worka, wychodzi to wszystko, co jest układem dotyczącym oficjalnej wersji wypadków grudniowych, a że ta praktyka się powiela w tym stopniu zwasalizowania Polski, który nadal istnieje, no to jest już problem rzeczywistości, która nam towarzyszy od II wojny światowej. Uważam, że nie, bo czynnik społeczny wyszedł do oceny ogólnej. Widocznie ławnicy czują, że coś w tym całym postępowaniu i w tym procesie jest nie tak. I dali temu wyraz. No ale mieli tylko tego Kociołka na ławie oskarżonych, który tak naprawdę pełnił rolę nie aż taką, żeby jemu całą odpowiedzialność za to wszystko przypisać. Natomiast zniknął główny bohater tego zdarzenia, generał Wojciech Jaruzelski. Jego już się nie osądzi, bo on jest w takim stanie zdrowia, się umorzy to postępowanie później i on niejako się wywinie ocenie jednoznacznej wyroku. A proszę pamiętać, że jak opublikowała swego czasu Gazeta Wyborcza wywiad z Kiszczakiem i spytano go kiedyś, przy okazji zresztą 89 roku, to on między wierszami na pytanie pani Kublik odpowiedział tak, że tak, w 70 roku też był problem i odwiedził ich na Wigilię, już zaraz po tych wypadkach Wojciech Jaruzelski i nigdy nie widział go tak cytuję, bo to warto zapamiętać, rozkrochmalonego, uściskał mnie i ucałował i powiedział: ej Czesławie, Czesławie, gdyby nam się nie udało, stracilibyśmy nie tylko epolety, ale i głowy. Także z tego wynika, że spodziewano się, że może ekipa Gomułki z zapleczem wojskowym stawiać jakiś opór przeciwko jej usunięcia. No a trzeba pamiętać, że Kociołek był człowiekiem Gomułki w tym wszystkim. Tam na wybrzeżu, a tam było parę centrów decyzyjnych. Niektórych wysyłał Gomułka, ale niektórych wysyłał ten zespół ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. A on był z kolei w porozumieniu bezpośrednio pośrednio z decydentami Układu Warszawskiego. No taka skala użycia wojsk Układu Warszawskiego nie mogła się odbyć w sprawach błahych z punktu widzenia taktyki wojskowej całego Układu Warszawskiego o tak wielkich siłach na terenie całej Polski bez decydentów w Moskwie. Także ja poobstaję przy tym, że mieliśmy do czynienia i chciałem to w ten sposób ustalić w tym procesie, ale zarówno prokuratura, jak i sąd puszczał mimo uszu, że mieliśmy do czynienia z grupą przestępczą dokonującą swoistego zamachu stanu, złożonej, tak potwierdzam, z funkcjonariuszy różnego szczebla władzy i partyjnej, i rządowej, i wojska, i marynarki wojennej, i lotnictwa, i milicji, służb resortu spraw wewnętrznych, która dążyła środkami bojowymi, wojennymi, działając przeciwko ludności cywilnej w ramach jako siły politycznej przeciwnej ustrojowi, jako kontrrewolucji. Tak przynajmniej takie wrażenie usiłowano wywołać na Gomułce, rzucając później na niego decyzję o rzekomo decyzję o użyciu broni. On się na to zgodził, ale on nie miał imperium prawnego. Imperium prawne w tym zakresie miał premier i minister obrony narodowej. I oni są głównie odpowiedzialni i powinni ponosić odpowiedzialność. No ale jeden i drugi później zajął, przyczyniło się to do ich kariery w następnym rozdaniu politycznym w ramach wasalnego funkcjonowania władz polskich wobec Moskwy.